Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I zapowiadany przed piosenką Natalii Przybysz, Cezary Gmyz, Telewizja Republika, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
No i zacznijmy od Tygodnika do Rzeczy. Tam jest bardzo poczytna, zabawna i też pouczająca nawet dla dziennikarzy, zwłaszcza dla dziennikarzy, rubryka Dwóch Panów G, gdzie panowie redaktorzy Piotr Gociek, Cezary Gmyz publikują różne takie kuluarowe informacje. No i w tym tygodniu pojawia się informacja, że podobno, ale nie podobno, tylko że są nagrania kontaktów intymnych Pawła Rubcowa, Vel Pablo Gonzaleza, czyli szpiega GRU, który działał między innymi i bardzo aktywnie w Polsce. Intymne kontakty z polskimi dziennikarkami, czy szczerze mówiąc, można powiedzieć, dziennikarzami. No i że te kontakty szpieg GRU, jak to przywykło szpiegom, nagrywał, archiwizował i one wpadły i w ręce polskich służb, ale też oczywiście były regularnie przekazywane do centrali. No i padł blady strach gdzieniegdzie i też takie trochę nawet zaniepokojenie w polski świat medialny, kto, dlaczego, co. No to panie redaktorze, jak to jest, jak mocne są te materiały i na ile one mogą przemodelować polską scenę dziennikarską i polityczną też?
No ja może zaznaczę, że ja nie pisałem w swojej nocy o kontaktach intymnych. Pisałem, że Pablo Rubcow dokonywał podbojów, ale...
Miłosnych. Tak, no mi no podbojów, no to jakich sam... właśnie? Miłosnych czy innych podbojów?
Napisałem, że dokumentował te spotkania, które odbywał z ludźmi, którzy znaleźli się w jego kręgu znajomych, a duży odsetek tych ludzi to ludzie związani z mediami, chociaż nie tylko dlatego, że byli wśród nich również tak zwani aktywiści. No, on miał również kontakty z Komitetem Obrony Demokracji, zresztą w internecie.
Ja chyba gdzieś widziałem zdjęcie, nie chciałbym tak zwanym... nikogo skrzywdzić. Tak, taki, on był chyba przez chwilę wiceprzewodniczącym czy współprzewodniczącym Partii Zielonych. Nie wiem, czy pan redaktor może to potwierdzić. To jest ta osoba.
Tak, tak, potwierdzam. Rzeczywiście takie zdjęcie funkcjonuje i rzeczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zatrzymała Rubcowa, zabezpieczyła nośniki, które były przy nim oraz które były w jego mieszkaniu. On został zatrzymany, przypomnijmy, w Przemyślu, natomiast wynajmował czy też mieszkał razem z Magdą H. No to też mogę już powiedzieć, przy ulicy Chłodnej, paradoksalnie akurat w tym samym wysokościowcu, w którym mieściła się kawalerka księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie Służba Bezpieczeństwa dokonała słynnej prowokacji na Chłodnej. I te miejsca, które były związane czy to z Rubcowem, czy z Magdaleną H., zostały przez funkcjonariuszy przeszukane, no i zostało zabezpieczonych szereg dowodów. Jak okazało się, Pablo Gonzalez, Paweł Rubcow, nie był jakoś przesadnie ostrożny, co wydaje się dość dziwne, że oficer tej rangi nie dochowywał tak zwanego BHP. Tak jak twierdzą moi informatorzy, komputer co prawda miał zabezpieczony hasłem, ale już sam dysk nie był dyskiem szyfrowanym, on używał komputerów Macintosh, pracował na Macu, no i nawet nie włączył tak zwanego FileValu, czyli systemu szyfrowania plików na dysku, czego funkcjonariusze dość łatwo się mogli dobrać do zawartości tego dysku. Podobnie było z sprawdzeniem innych nośników. No i nawet z tego, co słyszałem, wywołało to pewnego rodzaju zdumienie funkcjonariusza, to z tego względu, że zazwyczaj szpiedzy są bardziej ostrożni. Ale jeżeli się weźmie pod uwagę całą serię wpadek rosyjskich służb specjalnych, począwszy od jednej z najsłynniejszych afer, której nazwisko, symbolem jest nazwisko Anny Chapman. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyjątkowo nieudolne działania GRU w czasie przygotowywania zamachu stanu w Czarnogórze, jeżeli weźmiemy pod uwagę również nieudolne szpiegowanie również funkcjonariuszy GRU, którzy udali się złapać w pobliżu siedziby ONZ w Genewie, to może dojdziemy do wniosku, że ten legendarny profesjonalizm GRU w ostatnich latach stracił troszeczkę na wartości.
nie są tak profesjonalni, ale nie znaczy, że są mniej skuteczni. Przynajmniej Paweł Rubcow, mówiąc złośliwie Pawka Rubcow, czy po uchwale, no, radził sobie w Warszawie całkiem nieźle. No, nikt nie chce podawać nazwisk, pewnie my też nie ujawnimy wszystkich. Ale no, zinfiltrował środowisko lewicowo-liberalne, medialno-polityczne w Warszawie dość głęboko.
No, dokładnie, dlatego że on odpowiadał na tak naprawdę na oczekiwania. Tutaj mi troszeczkę do głowy przychodzi inna sprawa z pewnego rodzaju uchodźcą, który no, niestety zaraził kilka osób AIDS. Po prostu te środowiska mają pewnego rodzaju oczekiwania, pewnego rodzaju sposób zachowania, no, w momencie, w którym pojawia się obcokrajowiec, ognisty Hiszpan, czy nie mniej ognisty Afrykańczyk, no to te środowiska takim ludziom hołdują, zwłaszcza jeżeli on podziela ich poglądy, czy też udaje, że podziela poglądy, bo oczywiście jakie są prawdziwe poglądy Rubcowa, my tego nie wiemy, że szpiedzy zazwyczaj maskują swoje poglądy i dostosowują się jak kameleon do otaczającego ich środowiska. I tak też było w tym przypadku, no bo jak wiadomo, Rubcow ukrywał na przykład, że jest żonaty i że ma dzieci w Hiszpanii, ukrywał też przed dużą liczbą osób swoją drugą rosyjską tożsamość, jak wiadomo, podróżował, był posiadaczem dwóch paszportów i ten paszport hiszpański był paszportem paszportem rosyjskim, na nazwisko Rubcowa raczej się nie przechwalał, zapewne go używał jak jeździł do Rosji, ale też wiemy, że on unikał spotkania ze swoimi kolegami z GRU na terenie Federacji Rosyjskiej, do tych spotkań dochodziło najczęściej w Istambule w Turcji.
To proszę powiedzieć, to jeszcze raz będę wracał do tego, w jakiej skali jest ta afera. No, rzeczywiście notka mówi o podbojach, no w cudzysłowie, jak rozumiem, miłosnych szpiega Gieru, ale no potem media poszły swoim tropem, no i zrobiono z tego seks aferę. Tak to trzeba, tak to można, czy powinno się analizować, że teraz Gieru ma ileś, przepraszam za bycie wprost, ileś seks taśm, być może nawet ważnych polskich dziennikarzy lub dziennikarek i mogą ich szantażować, to jest tego z typu afera, no bo wtedy byłoby to groźne także dla polskiego państwa.
No to oczywiście byłoby groźne, tylko trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że jeżeli chodzi o działalność szpiegów, to ona nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pozyskiwania informacji na przykład o instalacjach wojskowych czy dyslokacji wojsk. GRU w swoim pionie wywiadu nielegalnego, a taki pion sprawował nadzór nad działalnością Rubcowa, ma również zadania tak zwane typownicze. Te zadania typownicze to są zadania polegający na tym, że zdobywa się informacje, które mogą posłużyć w przyszłości do werbunku danej osoby. To nie jest kwestia, że to się dzieje tu i teraz. Część tych osób, która miała kontakty z Rubcową, to nie są osoby bardzo znaczące w polskim życiu, czy to medialnym, czy politycznym. To są często młode dziewczyny, jakieś aktywistki, które mają jakiś potencjał, że w przyszłości będą odgrywały w życiu publicznym jakąś większą rolę. I tego typu
no tak, no ale na przykład współprzewodniczący Partii Zieloni. No teraz Partia Zielonych jest w koalicji. Pani Usza Zielińska jest przecież w ważnym Ministerstwie Klimatu, gdzie ważne decyzje zapadają. No jest pytanie, czy picie wspólne kawy, być może ładowanie wspólne sprzętów od tych samych ładowarek, telefonów przez osobę, która być może ciągle ma, na pewno miał bliski kontakt z osobami, które teraz w polskim rządzie zasiadają. Znaczy Partia Zielonych jest partią bezpieczną pod względem kontrwywiadowczym. Stawiam znak zapytania, zobaczymy, czy redaktor Zarygmys odpowie, bo gdzieś tutaj...
Nie słyszę pytania, ale... Wróciliśmy. Spróbuję odpowiedzieć, domyślając się, jakie było pytanie. Oczywiście jest... dla mnie jasną, że działalność Rubcowa jest działalnością, która była działalnością szkodliwą, a chyba mamy jakieś problemy na łączach.
Już jest dobrze, wróciliśmy. Jest pan to słyszalny, już wróciliśmy.
I oczywiście infiltracja tego środowiska liberalno-lewicowego, ona była rzeczywiście bardzo głęboka, dlatego że Rubcow nie tylko brylował w Warszawie i tutaj z Magdaleną H. prowadzili dom otwarty, w którym naprawdę, przez który to dom naprawdę przewijało się dziesiątki ludzi, ale również podróżował po Polsce, biorąc udział w był człowiekiem, który również miał środowisko właśnie, miał znajomych w środowisku fotografów prasowych, czy fotografów, którzy zajmują się fotografią artystyczną. I to też oczywiście są cenne kontakty, dlatego że fotografowie prasowi bywają dopuszczani do imprez, do których nie bywają dopuszczani inni uczestnicy. No wiemy, że tak było na przykład z operatorem telewizji polskiej, który wszedł swojego czasu na spotkanie Lecha Wałęsy z ludźmi, którzy przygotowywali zamach 4 czerwca, i to spotkanie zostało udokumentowane. Dzięki temu był tam operator kamery, także to są ludzie, których też nie należy lekceważyć, bo nieraz mają dostęp do bardzo ciekawych informacji. No i oczywiście całe to środowisko, które w tej chwili wspiera obecny reżim rządzący, w tym Partia Zielonych, było bardzo ciekawym środowiskiem dla wywiadu rosyjskiego, a to z tego względu, że rzeczywiście mają dostęp do informacji, ale nie tylko do informacji, mają możliwość wywierania wpływu na podejmowane decyzje. I jeżeli mieliśmy zorganizowaną akcję na przykład przeciwko polskim funkcjonariuszom i żołnierzom strzegącym granicy w czasie trwającego kryzysu na granicy z Białorusią, to wiemy, że Rubcow podróżował w tamte okolice i również znał ludzi, którzy zajmowali się tak zwanym aktywizmem na tej granicy, i te osoby w jakiś sposób próbowały wpływać na to, jak ta granica będzie. To oczywiście jest w interesie czy to Białorusi, czy Federacji Rosyjskiej. Następnie wiemy też, że Magda H. była osobą, która relacjonowała dla mediów wschodnich rozmaite.
Panie redaktorze, znowu nam połączenie siada, coś się dzieje.
Telewizji, ale wiemy też, że
coś się dzieje z internetem. Będziemy starali się łącza stabilizować, ale tymczasem to może wprowadźmy jeszcze jeden wątek naszej rozmowy.
Skończyliśmy, rzeczywiście mamy jakieś
zaraz, ale zaraz wrócimy do tematu, ale wrócimy dzięki Tomaszowi Siemoniakowi, który dzisiaj na tenie Polskiego Radia z kolei odpowiadał także na pytania związane z tą aferą i z Pawłem Rubcowem. Zobaczmy i posłuchajmy.
Natura debaty jest w Polsce taka, że jeżeli komuś coś służy, to nie baczy w ogóle na żadne inne elementy, na wiarygodność informacji, zweryfikowanie źródeł, i to tak się toczy. Bardzo często, tak jak w tym przypadku, z wielką krzywdą dla różnych osób, tak? Bo nagle ich wizerunek jest elementem takiego niszczącego ataku.
Mimo wszystko kontakty Rubcowa były sprawdzane, to wiem. Jak wpływowy był? Jak wiele tych kontaktów miał? No, jak wiele osób mógł wpływać?
To pytanie ma taką część, w której można mówić o faktach. Oczywiście on tu funkcjonował w środowisku dziennikarskim w Polsce, czy środowisku politycznym, interesował się określonymi sprawami i w związku z tym, że przebywał tutaj kilka lat, jeżdżąc po świecie oczywiście też, no to z wieloma ludźmi mógł mieć kontakt, ale nie każdy kontakt z tego typu osobą od razu powoduje zarzut szpiegostwa dla kogoś, kto z nim się kontaktował. Był to bardzo zręcznie zakamuflowany agent rosyjskich służb specjalnych, który w swej jednej ze swych tożsamości hiszpańskiego dziennikarza nie budził żadnych jakichś specjalnych pewnie emocji. Cóż mamy przeciw hiszpańskim dziennikarzom?
Moniak, cóż mamy przeciwko hiszpańskim dziennikarzom?
Nie spodziewa się hiszpańskiego dziennikarza. Parafrazując.
To prawda, ale mina Tomasza Siemoniaka, ci, którzy nas będą na YouTubie oglądać, to zobaczą, nie była zbyt tęga. No i tak jakby rzeczywiście ta infiltracja poszła szeroko. Tomasz Siemoniak siłą rzeczy unikał afiliacji, jakie to środowisko dziennikarskie, ale będzie też polityczne, więc tam pewnie tych polityków też trochę było. Wpadło w sieć Pawki Rubcowa. Będzie z tego trzęsienie ziemi medialno-polityczne, koniec końców.
Moim zdaniem zapewne nie będzie gigantycznego trzęsienia ziemi, dlatego że dość starannie zadbano o to, żeby nawet dokumenty, które są jawne w tej sprawie, jawna część akt dotyczących Rubcowa, żeby nie została ona udostępniona dziennikarzom i obawiam się, że na tym etapie postępowania nie będziemy mieli do tego dostępu. Podobnie w momencie, w którym zacznie się proces Magdaleny H., jeżeli ten akt oskarżenia ostatecznie trafi do sądu, ten proces też będzie niestety toczył się z wyłączeniem jawności, co ja uważam za błąd, dlatego że tego typu informacje są informacjami, które też powodują, że społeczeństwo się uczula. Wspomniałem tutaj o sprawie Ann Chapman, która była nielegalką wywiadu rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych. No, nie komplet materiałów, ale sporo na temat tego, jak doszło do zidentyfikowania, a następnie do schwytania Ann Chapman i jej siatki. Dowiedzieliśmy się, ponieważ te dokumenty zostały opublikowane przez samo FBI, które, no, jak wiadomo, pełni w Stanach Zjednoczonych rolę kontrwywiadu. No, i dużą część tych dokumentów opublikowano, mogliśmy je przeczytać nawet w internecie. Amerykanie po prostu wychodzą z założenia, że im więcej takich informacji, które nie narażają na niebezpieczeństwo aktywa wywiadowcze zostanie ujawniony, tym ludzie będą ostrożniejsi w niektórych innych kontaktach. Bo to często jest tak, że sprowadza się na przykład jakieś małżeństwo obok nas, nic nie wskazuje na to, że mają żadne jakiekolwiek związki z Rosjanami, nawiązują znajomości sąsiedzkie, a następnie po kawałku usiłują wydobywać informacje i to jest rodzaj szpiegostwa, który jest znacznie niebezpieczniejszy niż ten prowadzony z pozycji tak zwanej rezydentury. Jak wiadomo, każda rosyjska placówka dyplomatyczna czy konsularna jest równocześnie rezydenturą wywiadu, no ale jak wiadomo, wywiad musi się mieć na baczności rosyjskiej, dlatego że takie placówki są obserwowane i podsłuchiwane, mam nadzieję, 24 godziny na dobę, wobec czego prowadzenie działalności stricte wywiadowczej z pozycji placówkowej jest naprawdę trudne. I w tym momencie rzeczywiście bardziej cennym aktywem dla rosyjskiego czy jakiegokolwiek innego wywiadu są ci wywiadowcy, ci agenci, którzy pracują nie mając żadnych związków z placówką dyplomatyczną, a najczęściej ukrywając swoją prawdziwą tożsamość, która to tożsamość oficjalna w ogóle nie wskazuje na jakiekolwiek związki z Rosją. Wręcz przeciwnie, bardzo często te osoby mają opinię osób antyrosyjskich czy krytycznych wobec Władimira Putina, ale to jest za bardzo często oczywiście przykrywka.
To już na koniec wspomniał pan redaktor o nocy teczek czy nocnej zmianie. Wtedy no, jesteśmy prawie że pewni, że główną sprężyną był lęk przed ujawnieniem, kto był agentem, ujawnieniem teczek. Teraz trochę na mniejszą skalę na pewno, ale sytuacja może się powtórzyć. Pytanie, bo Tomasz Siemoniak jako minister spraw wewnętrznych i administracji, ale przede wszystkim jako minister koordynator służb specjalnych, pewnie wie, co jest w tych materiałach, bo te materiały mają polskie służby. Jeżeli są tam nagrania spotkań, także intymnych, to pewno je widział, przynajmniej miał raport, jakie to są materiały. W takiej sytuacji powinniśmy z czasem ujawnić te materiały?
Nie, oczywiście, że nie powinniśmy ujawniać materiałów o charakterze intymnym, dlatego że część osób oczywiście była nieświadoma tego, kim jest Pablo Rubcow i ujawnianie tego typu materiałów, przynajmniej ja, gdyby one się znalazły w moich rękach, nigdy bym czegoś takiego nie robił, dlatego że to jest tak zwana wtórna wiktymizacja tych osób. No, to, że się wykazały brakiem rozsądku, to jest inna sprawa, ale nie należy takich osób absolutnie.
Ale jeśli dokumenty ma Moskwa, no to pytanie, czy nie mogą paść ofiarami szantażu teraz?
Mogą oczywiście paść ofiarami szantażu, więc z tego powodu powinniśmy poznać ten krąg znajomych Rubcowa, tak żeby ograniczyć możliwość wywierania szantażu na te osoby. No i oczywiście te osoby powinny być poddane również obserwacji kontrwywiadowczej, czy też tak zwanemu sprawdzeniu kontrwywiadowczemu. One powinny być przesłuchiwane, powinno im się też uświadomić, powiadomić, że któregoś dnia może się u nich pojawić człowiek, który przyniesie taśmę i będzie nimi straszył, i poinformować takie osoby, że w momencie, w którym nastąpiłaby tego typu sytuacja, mają się natychmiast zgłosić do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy też do służby kontrwywiadu wojskowego, który jest bardzo.
No dobrze, a jeżeli w tych materiałach, taśmach intymnych albo nawet nieintymnych, z imprezy, z picia alkoholu albo z innych relacji, jeżeli tam są osoby, które albo zasiadają w parlamencie jako posłowie, albo chodzą po polskim Sejmie jako korespondenci sejmowi, to oni powinni być przez służby wycofani. To jest tak, że znaczy przez polskie służby powinni być poinformowani i powinni nie wykonywać zawodu, na przykład korespondenta sejmowego.
Ciężko mi na to odpowiedzieć. Ja w swojej karierze zapewne kilka razy miałem do czynienia ze szpiegami innych państw. Jestem o tym przekonany, że niektóre osoby, z którymi się spotykałem przy rozmaitych okazjach, czy to towarzyskich, czy służbowych, mogły mieć podwójną tożsamość. Natomiast oczywiście tego typu kontakty, one powinny być monitorowane przez kontrwywiad i nie przesądzam o tym, że każda osoba, która otarła się o Rubcowa, jest od razu aktywum wywiadowczym rosyjskich służb, no bo tak nie jest. Wiadomo też, że sama Magdalena H., która była jego partnerką, tak przynajmniej pisze, w pewnym momencie zaczęła podejrzewać, że Gonzales może mieć podwójną rolę. No, wiemy też, że pojawiły się informacje wcześniej. Wiemy, że Gonzales by został wydalony z terenu Ukrainy. Teraz mamy informacje z prasy hiszpańskiej, która zbiera i podaje coraz więcej informacji na temat jego aktywności wywiadowczej również na terenie Europy Zachodniej, docieranie między innymi do obecnej wdowy po Nawalnym, czy do środowisk rosyjskiej opozycji na emigracji. A to są wszystko rzeczy, które oczywiście powinny podlegać tej kontroli kontrwywiadowczej. Te osoby, mam nadzieję, nawet nie mam nadzieję, wiem, że spora część tych osób, która miała kontakty z Rubcowem, została przesłuchana, że nie chodziło tutaj tylko i wyłącznie o samą Magdalenę H., ale również inne osoby były w kontakcie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego też zbierała od nich informacje na temat aktywności Rubcowa.
A mimo to ja będę cały czas miał taki znak zapytania, że być może ta afera trochę przemebluje nasz świat medialny i polityczny. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, takie przeczucie słuszne, czy niesłuszne. Redaktor podziela, czy nie podziela? Chyba nie, bo uważasz, że to się po kościach rozejdzie.
Znaczy, ja powiem tak, jak ja byłem w Niemczech, no, to tam zaobserwowałem zjawisko, które było bardzo ciekawe, dlatego że w momencie, w którym objąłem stanowisko korespondenta prasy, moi koledzy ze Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, być może mieli też jakieś inne funkcje, zaraz na samym początku wskazali mi osoby, przy których nie należy rozmawiać zbyt otwarcie, i rzeczywiście było tak, że w momencie, w którym takie osoby pojawiały się w gronie korespondentów zagranicznych, no to zmieniano tematy rozmów na bardziej neutralne, bądź w ogóle milkły rozmowy, i takie osoby, no o takich osobach było wiadomo, że najprawdopodobniej mają związki z Rosją. No to było oczywiste w przypadku tych dziennikarzy, którzy prasowali dla Russia Today, czy dla Raptly, czy dla TASS-u. No wiadomo, że dziennikarze tych mediów najczęściej, jeżeli nawet sami nie są funkcjonariuszami, to współpracują jako źródła z rosyjskimi służbami specjalnymi. No i było rzeczą oczywistą, że przy tych ludziach o pewnych rzeczach otwarcie się nie rozmawia.
Ja tym mówił Cezary Gmys. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wędrówkę po styku dziennikarstwa i służb specjalnych i szpiegów. Redaktorze, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa.
A ja Państwa teraz oddaję w ręce Arkadiusza Jarzyckiego. Będzie serwis informacyjny. Ale jeszcze tylko przypomnę, że Państwo mogą słuchać Radia Wnet, także rozmów o kulisach działań szpiegowskich. Dzięki temu, że są patroni Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy są z nami. 4631 mamy patronów w naszym pokładzie. Liczymy, że to kiedyś będzie 6000. Taka więc liczba zapewni nam możliwość stabilnego działania, ale Państwo dołączają i to cieszy, bo to poszerza przestrzeń wolności słowa w polskim mediach, w polskim świecie medialnym. który, jak Państwo wiedzą, ma swoje kłopoty, zwłaszcza ten lewicowo-liberalny. Teraz pewnie jest lekko rozedrgany, bo nie wiemy, czy i kiedy ewentualne materiały z afery szpiegowskiej Pawła Rubcowa trafią do sieci, trafią do opinii publicznej. A my mamy spokój głowy, ale też mamy poczucie wolności dzięki patronom patronite.pl / Radio Wnet. Jeśli Państwo słuchają Radio Wnet i chcą Radia Wnet słuchać dalej, to zachęcam, żeby patronem zostać. Teraz już czas na serwis informacyjny.